Witamy w Żarkach. Zapraszamy Państwa na półgodzinny spacer szlakiem kultury żydowskiej. Proszę teraz wyjść przed budynek informacji turystycznej i przystanąć przed nim. Stoimy przed dawną żarecką synagogą, miejscem, w którym przez dziesięciolecia gromadzili się i modlili tutejsi Żydzi. Przed II wojną światową stała tutaj obok jeszcze jedna, mniejsza bożnica. Zarys jej fundamentów zaznaczono na ziemi brązowym kolorem kostki brukowej. W drugiej połowie XIX wieku w Europie rozpowszechnił się w sztuce styl mauretański, nawiązujący do architektury arabskiej. Europę ogarnęła fascynacja Orientem. Łączono wyszukane detale, spiralne wieżyczki, łuki w kształcie podkowy, geometryczne dekoracje. Styl ten uważano wówczas za typowo żydowski, ponieważ Żydzi przybyli do Europy z Bliskiego Wschodu. Ten sposób budowania łączył elementy orientalne z typowo europejskimi. I tak jest w przypadku żareckiej bożnicy. Budynek wzniesiono w stylu neoromańskim z elementami orientalnymi, czyli stylu mauretańskiego. Niestety późniejsze przebudowy zmieniły jego pierwotny wygląd. Dzięki fotografiom wiemy jednak, że nad wejściem znajdowało się neoromańskie okno przedzielone kolumną, tak zwane biforium. Nad nim zaś rozeta, czyli ornament w kształcie rozwiniętej róży. Co ciekawe, i biforia, i rozety znają Państwo z licznych przykładów świątyń katolickich. Proszę teraz stanąć plecami do bocznego wyjścia z budynku, w którym znajduje się punkt informacji turystycznej. Po prawej stronie mamy ulicę Moniuszki. Nieopodal znajduje się skrzyżowanie. Na rogu tego skrzyżowania rośnie drzewo. Proszę się tam udać. Będę tam na Państwa czekał. Jesteśmy u wylotu ulicy Częstochowskiej. Stańmy na chwilę przed tablicą umieszczoną pod drzewem. Upamiętnia ona małżeństwo Marię i Józefa Płaczków, którzy podczas wojny przez kilkanaście miesięcy ukrywali żydowską rodzinę Zborowskich w swoim domu pod numerem 49. Ryzykowali życie własne i najbliższych. Pamiętajmy, że w okupowanej Polsce za ukrywanie Żydów Niemcy mordowali całe rodziny, nie wyłączając dzieci. O historii Płaczków i Zborowskich więcej opowiem Państwu za chwilę. Stojąc twarzą do tablicy pamiątkowej, przed sobą mamy ulicę Częstochowską. Tą ulicą pójdziemy do najbliższego skrzyżowania. Kierunek naszego marszu potwierdzają tabliczki wyznaczające szlak kultury żydowskiej. Przed II wojną światową w Żarkach mieszkało blisko 3000 Żydów. Stanowili oni ponad połowę mieszkańców miasteczka. Ten świat odszedł w przeszłość. Nikt już w sobotę nie pali szabasowych świec, nikt nie odmawia najważniejszej modlitwy – kadiszu. Pozostały pamiątki, synagoga, cmentarze oraz wspomnienia osób, które przeżyły zagładę. Lecz tych ostatnich z roku na rok jest coraz mniej. Gdy przygotowywaliśmy ten przewodnik, zmarł w Nowym Jorku Eli Zborowski. To postać wyjątkowa. Urodził się w Żarkach, spędził tutaj dzieciństwo i przeżył Holokaust. Po wojnie wyjechał do Stanów. Był wiceprezesem Światowej Federacji Żydów Polskich oraz przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Yad Vashem, które wspiera działalność Instytutu o tej samej nazwie w Jerozolimie. Mówił o sobie, że jest Żydem i Polakiem. Kochał Żarki, przyjeżdżał tutaj, wspierał miasto. Jego wspomnienia są kanwą naszej opowieści. Posłuchajmy, co mówił o swoim dzieciństwie. Najszczęśliwsze lata to okres dzieciństwa, które spędziłem w Żarkach, w miejscu urodzenia. Czułem się wówczas, jako dziecko, bezpieczny i pewny, otoczony opieką rodziców, dziadków i serdecznej rodziny. Dom rodziców znajdował się przy ulicy Żwirki i Wigury 5 na Nowym Rynku. Mały Eli poświęca się nauce, uczęszcza do szkoły powszechnej, a po południu uczy się w Hederze, religijnej szkole żydowskiej. Studiuje Biblię, historię, przyswaja hebrajski. Czasami odwiedza bibliotekę na rynku, przekazaną miastu przez Józefa Abrahama Sztybla, znawcę literatury hebrajskiej. Za chwilę dojdziemy do skrzyżowania. Po lewej widać kościół, my natomiast skręcamy w prawo. Będzie to ulica Olsztyńska. Nadszedł rok 1939. Ostatnie miesiące pokoju. Miasteczko tętni życiem. Na rynku, w soboty, dni świąteczne gromadzą się młodzi ludzie. W Żarkach działają żydowskie organizacje młodzieżowe oraz dwa kluby sportowe. Szczególną atrakcją miasteczka są cotygodniowe, środowe targi oraz jarmark w dzień świętego Stanisława. Do Żarek z okolicznych wsi ściągają chłopi. Żydzi i Polacy kupują, sprzedają, targują się. Słychać wiejską gwarę, jidysz oraz polską mowę z tym specyficznym żydowskim akcentem. Wszędzie panuje hałas i zamieszanie. Dzieci uwielbiają patrzeć na kolorowe stragany. Przybiegają na rynek w przerwie pomiędzy nauką w szkole i hederze. A dorośli Żydzi myślą już o szabasie. Kupują kaczki, gęsi i kury. Myślą o szabatowej kolacji. W dni świąteczne żydowskie rodziny wybierają się na błonia poza miasto. Typowe małe miasteczko. I nagle ten bezpieczny świat szczęśliwego chłopca legł w gruzach. 1 września wybucha wojna. Dochodzimy teraz do skrzyżowania. Zaraz skręcimy w prawo, w ulicę Górki. Zmierzamy do miejsca, gdzie niegdyś znajdował się najstarszy cmentarz żydowski. Jesteśmy na ulicy Górki, idziemy nią prosto. Opuśćmy na chwilę rodzinę Zborowskich. O dalszych ich losach opowiem później. Teraz kilka słów o początkach społeczności żydowskiej w Żarkach. Toną one w mrokach dziejów. Pierwsza wzmianka o tutejszych Żydach pochodzi z 1741 roku, ale historycy sądzą, że osiedlili się oni w miasteczku już w wieku XVI. Prawdopodobnie wówczas wzniesiono w mieście synagogę. W następnym stuleciu w Żarkach działała zorganizowana gmina, którą w jidysz nazywamy kachałem. Proszę spojrzeć na lewo. Widzą Państwo białą, ustawioną pionowo płytę, a obok niej dwie tablice? Proszę podejść do płyty i zatrzymać się. Dokument z 1741 roku wymienia 113 dorosłych Żydów. Mieszkali oni głównie przy rynku. Zgodnie z tymi zapisami, kachał za pośrednictwem swej rady miał rocznie płacić kościołowi 150 zł. W zamian władze kościelne zapewniały Żydom swobodę handlu i osadnictwa. Ta kamienna płyta to macewa, czyli kamienny nagrobek, najstarszy zabytek żydowski w Żarkach. Pochodzi ona ze starego cmentarza, który niegdyś rozciągał się tutaj, za drzewami. W 2008 roku przypadkowo odnaleziono fragment macewy na terenie jednej z miejscowych posesji. Napis na nagrobku brzmi: odeszła jego dusza święta i czysta we wtorek 16 Adar Rishon roku 499 według skróconej rachuby. Niech dusza jego związana będzie w węzełku życia. Nie zachowała się tożsamość osoby. Wiemy, że zmarła 16 Adar 5499 roku według rachuby pełnej. Skąd te dziwne daty, ten dziwny rok? U Żydów Rachuba lat zaczynała się od dnia stworzenia świata, które według ustaleń autorytetów religijnych nastąpiło 7 października 3761 roku przed narodzeniem Chrystusa. Czyli osoba upamiętniona na nagrobku zmarła 24 lutego 1739. Miesiąc Adar przypada bowiem na drugą połowę lutego i pierwszą marca. A teraz wróćmy tą samą uliczką do skrzyżowania. Skręcimy na nim w prawo. Kontynuujmy spacer i historię żareckich Żydów. Przyczynili się oni znacząco do rozwoju miasta. Początkowo handlowali i zajmowali się rzemiosłem. Dzięki swojej zaradności i pracowitości niektórzy dorobili się znacznych majątków. W XIX wieku to przedsiębiorcy żydowscy doprowadzili do rozkwitu przemysłu w Żarkach i okolicy. Mojżesz Ritterband, który piastował urząd sekretarza gminy Kachału, tak z dumą pisał w 1937 roku o swoim mieście. Żarki od dawna są miasteczkiem przemysłowym. Tu powstała przed 100 laty pierwsza w Polsce przędzalnia bawełny, wybudowana przez Steinkielera. Przeszła ona następnie w ręce wielkiego przemysłowca Karola Scheiblera, a obecnie jest własnością Izraela Praszkiera z Łodzi. Przypominam, na skrzyżowaniu powinniśmy skręcić w prawo. Dalej pisze Ritterband tak. Istniała też w Żarkach pierwsza wytwórnia kotłów, która ongiś dostarczała kotły do fabryk krajowych i zagranicznych. W dniu dzisiejszym znajdujemy też w Żarkach 10 garbarń, jedną fabrykę chemiczną produkującą barwniki anilinowe, 2 młyny, 2 cegielnie oraz kilka tartaków parowych. Znaczna część ludności żydowskiej zajmuje się przemysłem obuwniczym, którego wyroby zbywa się na Śląsku, Pomorzu i w Małopolsce. Z pewnością chcieliby Państwo poznać dalsze losy Eliego i jego rodziny oraz całej żareckiej społeczności żydowskiej w czasie wojny. Niemcy atakują Polskę w piątek. W sobotę Żarki zostają zbombardowane, a w poniedziałek Wehrmacht jest już w miasteczku, siejąc śmierć i zniszczenie. Mają miejsce pierwsze masowe egzekucje Polaków i Żydów. Ponad 100 rozstrzelanych. Najeźdźcy palą domy. W grudniu Żydzi zostają zmuszeni do noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Pod karą śmierci nie wolno im opuszczać miasta. Kilkanaście miesięcy później w samym centrum powstaje getto. Obejmuje ono domy położone przy starym rynku. Getto jest otwarte, nie ma muru. Granice wyznaczone są przez tablice ostrzegawcze. Dochodzimy do rozwidlenia dróg. Proszę trzymać się prawej od nogi. Eli Zborowski nie jest już dzieckiem. W czasie wojny najmłodsi szybko stają się dorosłymi. Eli wcale nie wygląda na Żyda. Jasna karnacja, jasne włosy, jak Aryjczyk. Na fałszywych dokumentach może opuszczać miasto. Eli staje się więc łącznikiem żydowskiego podziemia. Kursuje między Żarkami, Częstochową, Radomskiem i Pilicą. Zbiera i przekazuje informacje. Domyśla się, że prędzej czy później nastąpi zagłada Żydów, że dni getta są policzone. Zborowscy w tajemnicy uciekają więc z getta. Chronią się u znanej już państwu rodziny Płaczków. Gdy Eli Zborowski odwiedził kilka lat temu Żarki, opowiedział o pierwszych dniach spędzonych w ukryciu. Streszczę tu jego słowa. Pewnego wieczoru do ukrywających się Zborowskich przyszedł Józef Płaczek. Powiedział, dlaczego zdecydował się, ryzykując życiem, dać im schronienie. Za chwilę dokończę opowieść, bo tymczasem dochodzimy do skrzyżowania. Przed sobą zobaczą Państwo strzałkę wskazującą kierunek szlaku. Skręcamy więc w lewo w ulicę Polną. 6 października 1942 roku. Niemcy z pomocą jednostek ukraińskich likwidują getto. Na ulicach Żarek rozgrywają się dantejskie sceny. Terror, krzyk i płacz kobiet i dzieci, bezsilność mężczyzn, strach i rozpacz. Słychać strzały od strony żydowskiego cmentarza. Niemcy rozstrzeliwują tych, którzy próbowali zbiec lub ukryć się w swoich mieszkaniach. Ocalony Mordechaj Weinryb opisał ten dzień zagłady. Wszyscy mieli znaleźć się na rynku o godzinie 7 rano. Gdyby ktoś został w domu, był rozkaz natychmiast zastrzelić. Nikt nie ma pojęcia, jak barbarzyńscy Niemcy i Ukraińcy wypędzali z domów. Na rynku ustawili osobno mężczyzn i kobiety. Dzieci, wyrywane z rąk matek, palili żywcem albo rozbijali główki o ścianę. Krzyki były do nieba. Gdy spotykali kobiety w ciąży, to nożem rozcinali brzuch. Kiedy znaleźli w domu pobożnych Żydów, siedzących przy stole i modlących się, zabijali ich na miejscu. Większość ocalałych zostaje wywieziona do Treblinki, gdzie natychmiast po przyjeździe zginą w komorach gazowych. Nieliczni zdrowi mężczyźni pozostali, posprzątają w mieście. Przeżyją kilka miesięcy dłużej. Po likwidacji getta w miasteczku panowała przerażająca cisza. Żarki straciły ponad połowę swoich mieszkańców, z górą 3000. Pozostali Polacy, zastraszeni, zrozpaczeni, przerażeni oraz garstka ukrywających się Żydów. Płaczkowie ukrywali Zborowskich w skrytce na poddaszu domu przez 18 miesięcy. Pan Józef miał oczy i uszy otwarte, a najwięcej ludzie gadają po kieliszku. I tak pewnego razu pijany żandarm powiedział mu wprost, może żartem, a może serio, iż jego rodzina ukrywa Żydów. Takiego ostrzeżenia nie można było bagatelizować i w sierpniu 1944 roku Zborowscy musieli uciekać. Znaleźli schronienie niedaleko, na wsi nieopodal Bobolic. Przyjęła ich rodzina Kołaczów. Tam doczekali końca wojny. Proszę teraz zwrócić uwagę na lukę między budynkami po prawej stronie ulicy. Tutejsza ścieżka zaprowadzi nas na cmentarz. Drogę wskazuje również znak przymocowany do słupa. Idziemy na cmentarz żydowski, który w Polsce określamy słowem kirkut. Żydzi nie używają tego terminu i swoje cmentarze nazywają domem życia lub życia wiecznego, względnie domem grobów. Cmentarze żydowskie różnią się od chrześcijańskich. Dla Żydów są zarówno miejscem świętym, jak i rytualnie nieczystym, więc każdy po wyjściu z kirkutu musi umyć ręce. Dlatego przy bramie znajduje się studnia. W przeciwieństwie do grobów chrześcijańskich, pochówki żydowskie są nienaruszalne. Grób nie może być ponownie wykorzystany, a cmentarz nie może zostać zlikwidowany. Oczywiście jest to miejsce godne szacunku. W judaizmie jego wyrazem jest nakrycie głowy. Mężczyźni powinni więc je nosić na terenie cmentarza. Pamiętajmy o tym. Jeśli możemy coś włożyć na głowę, to wskazane jest to zrobić. Okażemy w ten sposób szacunek zmarłym i nie urazimy obecnych w tym miejscu Żydów. Wejdźmy na cmentarz. Jesteśmy na terenie cmentarnym. Pierwotnie w Żarkach były 3 kirkuty, z których zachował się tylko ten. Założono go prawie 200 lat temu. Dookoła widzimy rzędy pionowo ustawionych macew. Tradycja ich stawiania sięga zamierzchłych czasów, gdy Żydzi wędrowali przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Spróbujmy odnaleźć grób za 2 brzozami, które rosną blisko siebie. Wyróżnia się on tym, że jest odnowiony. To miejsce spoczynku dziadków Eliego Zborowskiego. Żarki pielęgnują pamięć o swych dawnych obywatelach żydowskiego pochodzenia. Przespacerujmy się teraz po cmentarzu. proszę zwrócić uwagę na kamyczki ułożone na macewach. To wyraz szacunku. Tradycja układania kamieni sięga czasów, gdy w starożytności Żydzi, wędrując po pustyni, chowali zmarłych, przykrywając ich stertą kamieni, by ustrzec zwłoki przed dzikimi zwierzętami. Przyjrzyjmy się macewom. Górną część nagrobka zdobi płaskorzeźba, pod nią epitafium. Proszę zwrócić uwagę na czcionki napisów. Jest to hebrajskie pismo kwadratowe. Żydzi używają go od ponad 2000 lat. Zapisują nim tylko spółgłoski. Litery czytamy od prawej do lewej. Epitafia są proste, tak jak w przypadku chrześcijańskich nagrobków. Często spotykamy zwrot: niech dusza jego zostanie związana w węzeł życia. Przedstawienia na macewach mają głębsze, symboliczne znaczenie. Zwierzęta odnoszą się często do imion zmarłych. Przykładowo Arje to lew, Leib to jeleń, Ber to wilk i tak dalej. Niektóre symbole nawiązują do historii narodu żydowskiego, sięgając głębokiej starożytności. Lew to symbol Judy, symbol potęgi, siły wyzwolenia. Dłonie złożone w geście błogosławieństwa umieszczano na nagrobkach kapłanów. Korona jest wyrazem szacunku. W Talmudzie, komentarzu do biblijnej Tory, czytamy: są trzy korony. Korona prawa, korona kapłaństwa i korona władzy, ale korona dobrego imienia stoi wyżej od nich wszystkich. Ten symbol umieszcza się na grobach najczcigodniejszych, rabinów i ludzi darzonych wielkim szacunkiem. Świecznik siedmioramienny zdobi macewy kobiet, bo właśnie kobieta zapala pierwszą szabatową świecę. Drodzy Państwo, nasza wycieczka, a właściwie podróż w czasie, dobiegła kresu. Na zakończenie może i my połóżmy kamyczek na jednej z macew. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po opuszczeniu Kirkutu prosimy o zwrócenie audioprzewodników do punktu informacji turystycznej. Aby do niego wrócić, należy podążać tą samą trasą, którą tutaj przyszliśmy. Zapraszamy też Państwa na następną wycieczkę, tym razem ulicami Żarek, do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Życzymy udanego pobytu w naszej miejscowości.